Lekcja 10. 2 września. Dwa przymierza. Tekst pamięciowy. Jeruzalem zaś, które jest w górze, jest wolne i ono jest matką naszą. List do Galatów 4, 26. Chrześcijanie odrzucający autorytet Starego Testamentu często postrzegają nadanie prawa na górze Synaj jako przeciwieństwo Ewangelii. Sądzą, że przymierze zawarte na górze Synaj symbolizuje erę w dziejach ludzkości, gdy zbawienie było oparte na posłuszeństwie prawu. Mówią, że skoro ludzie nie dorastali do wymagań prawa, Bóg wprowadził nowe przymierze, przymierze łaski oparte na zasługach Jezusa Chrystusa. Właśnie w taki sposób rozumieją dwa przymierza, stare oparte na prawie i nowe oparte na łasce. Jakkolwiek popularny jest ten pogląd, to jednak jest błędny. Zbawienie nigdy nie było dostępne przez posłuszeństwo prawu. Religia Izraelitów od samego początku była religią łaski. Legalizm, któremu Paweł przeciwstawił się w Galacji, był wypaczeniem nie tylko chrześcijaństwa, ale także Starego Testamentu. Dwa przymierza nie są kwestią historycznych okresów, ale odzwierciedleniem dwóch różnych ludzkich postaw. Oznaczają dwa różne sposoby odnoszenia się do Boga sięgające Kaina i Abla. Stare przymierze jest udziałem tych, którzy jak Kain błędnie polegają na własnym posłuszeństwie jako sposobie przypodobania się Bogu. Nowe przymierze reprezentuje doświadczenie tych, którzy jak Abel polegają zupełnie na łasce Bożej, aby wypełniło się wszystko, co Bóg obiecał. Niedziela, 27 sierpnia. Podstawy przymierza. Wielu uważa, że interpretacja historii Izraela według Pawła w list do Galatów 4:21-31 to najtrudniejszy do zrozumienia fragment tego listu. Jest tak dlatego, że fragment ten zawiera bardzo skomplikowaną argumentację, której zrozumienie wymaga głębokiej wiedzy o starotestamentowych postaciach i wydarzeniach. Pierwszym krokiem do zrozumienia tego fragmentu listu jest zrozumienie podstaw starotestamentowego pojęcia mającego zasadnicze znaczenie w argumentacji Pawła, pojęcia przymierza. Hebrajskie słowo tłumaczone jako przymierze to berit. Występuje ono niemal 300 razy w Starym Testamencie i odnosi się do wiążącej umowy, porozumienia czy traktatu. Przez tysiące lat przymierza odgrywały istotną rolę w określaniu relacji między ludźmi i narodami starożytnego Bliskiego Wschodu. Zawarcie przymierza często wiązało się z rytuałem wymagającym zabicia zwierząt w ramach procesu nazywanego dosłownie przecięciem przymierza. Zabicie zwierząt symbolizowało to, co stanie się z tą stroną przymierza, która nie dotrzyma jego obietnic i obowiązków. Od Adama do Jezusa Bóg działał dla ludzkości za pomocą serii obietnic przymierza odnoszących się do mającego przyjść Odkupiciela i zwieńczonych w przymierzu z Dawidem. Zobacz pierwsza Księga Mojżeszowa 12:2-3. A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił, i uczynię sławnym imię twoje, także staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę, i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Druga Księga Samuela 7:12-17. A gdy dopełnią się dni twoje i zaśniesz ze swoimi ojcami, ja wzbudzę ci potomka po tobie, który wyjdzie z twego łona, i utrwalę twoje królestwo. On zbuduje dom mojemu imieniu i utwierdzę tron królestwa jego na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem, gdy zgrzeszy. Ukażę go rózgą ludzką i ciosami synów ludzkich, lecz łaska moja od niego nie odstąpi, jak odjąłem ją Saulowi, którego usunąłem sprzed ciebie. I trwać będzie twój dom i twoje królestwo na wieki przede mną, tron twój też utwierdzony będzie na wieki. Gdy Natan powiedział Dawidowi wszystko zgodnie z tymi słowami i zgodnie z całym tym objawieniem, Księga Izajasza 11:1-16. I wyrośnie różdżka z pnia Izajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. I spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Nie według widzenia swoich oczu będzie sądził, ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał, lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika. I będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda rzemieniem jego lędźwi. I będzie wilgościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia. Ciele i lwiątko, i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi. Krowa będzie się pasła z niedźwiedzicą, ich młode będą leżeć razem, a lew będzie karmił się słomą jak wół. Niemowlę bawić się będzie nad jamą żmii, a do nory węża wyciągnie dziecię swoją rączkę. Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana jakby wód, które wypełniają morze. I stanie się w owym dniu, że narody będą szukać korzenia Isajego, który załopocze jako sztandar ludów, a miejsce jego pobytu będzie sławne. I stanie się w owym dniu, że Pan ponownie wyciągnie swoją rękę, aby wykupić resztkę swojego ludu, która pozostanie z tych z Asyrii i z Egiptu, i z Patros, i Etiopii, i Elamu, i z Shinaru, i z Hamatu, i z wysp na morzu. I wywiesi narodom sztandar, i zbierze wygnańców z Izraela, a rozproszonych z Judy zgromadzi z czterech krańców świata. Wtedy ustanie zazdrość Efraima, a gnębiciele Judy będą wytępieni, Efraim nie będzie zazdrościł Judzie, a Juda nie będzie gnębił Efraima. I polecą na zachód na zbocza filistyńskie, razem będą łupić synów wschodu, na Edom i Moab wyciągną swoją rękę, a Amonici będą ich poddanymi. I osuszy Pan zatokę Morza Egipskiego żarem swojego tchnienia, i wywinie swoją ręką nad rzeką Eufrat, dzieląc ją na siedem strumieni, tak iż w sandałach będzie się je przechodzić. I będzie droga bita dla resztki jego ludu, która pozostanie z tych z Asyrii, taka, jaką Izrael miał w dniu, gdy wychodził z ziemi egipskiej. Izraelitom w niewoli babilońskiej Bóg obiecał bardziej efektywne nowe przymierze. Zobacz Księga Jeremiasza 31:31-34. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich Panem, mówi Pan, lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan, złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc, poznajcie Pana. Gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan, odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. W powiązaniu z przyjściem Dawidowego Mesjasza, zobacz Księga Ezechiela 37:22-28. I uczynię z nich jeden naród w tej ziemi na górach izraelskich, i jeden król będzie panował nad nimi wszystkimi, i już nie będą dwoma narodami, i już się nie rozdzielą na dwa królestwa. I już się nie skalają swoimi bałwanami i swoimi obrzydliwościami, i żadnymi swoimi występkami. Wybawię ich z wszystkich ich odstępstw, przez które zgrzeszyli, i oczyszczę ich, i będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem. A sługa mój, Dawid, będzie ich królem, wszyscy oni będą mieć jednego pasterza, będą postępować według moich praw, będą przestrzegać moich przykazań i wykonywać je. I będą mieszkać w ziemi, którą dałem mojemu słudze Jakubowi, w której mieszkali ich ojcowie, będą w niej mieszkać zarówno oni, jak i ich synowie i wnuki po wszystkie czasy, a sługa mój, Dawid, będzie ich księciem na wieki. I zawrę z nimi przymierze pokoju, będzie to przymierze wieczne z nimi. Okażę im łaskę, rozmnożę ich i postawię swoją świątynię wśród nich na wieki. I będę wśród nich mieszkał, będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I poznają narody, że ja jestem Pan, który uświęca mi Izraela, gdy moja świątynia będzie wśród nich na wieki. Co było podstawą początkowego Bożego przymierza z Adamem w Edenie przed grzechem? Zobacz pierwsza Księga Mojżeszowa 1:28. I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg, rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną, panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Pierwsza Księga Mojżeszowa 2:2-3 i 15-17 i ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy, i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Podczas gdy małżeństwo, praca fizyczna i sobota były częścią ogólnych warunków przymierza stworzenia, jego szczególnym elementem było Boże przykazanie, by nie spożywać zakazanego owocu. Podstawową zasadą tego przymierza było: bądź posłuszny i żyj. Ponieważ przyroda została stworzona w harmonii z Bogiem, Pan nie wymagał niczego niemożliwego. Posłuszeństwo było naturalną skłonnością człowieka. Jednak Adam i Ewa postanowili zrobić coś wbrew naturze, a czyniąc to, nie tylko złamali przymierze stworzenia, ale sprawili, że zachowanie jego warunków stało się niemożliwe dla ludzkości pochodzącej od nich, a skażonej przez grzech. Tylko Bóg może przywrócić więź utraconą z winy Adama i Ewy. Uczynił to przez przymierze łaski oparte na wiecznej obietnicy Zbawiciela. Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 3:15, pierwszą ewangeliczną obietnicę zapisaną w Biblii. W jaki sposób werset ten wskazuje nadzieję, która została nam dana w Chrystusie? Pierwsza Księga Mojżeszowa 3:15. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Poniedziałek, 28 sierpnia. Przymierze Abrahamowe. Jakie obietnice przymierza złożył Bóg Abramowi w pierwsza Księga Mojżeszowa 12:1-5? Jak Abram odpowiedział na nie? Pierwsza Księga Mojżeszowa 12:1-5. I rzekł Pan do Abrama: wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej, i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił, i uczynię sławnym imię twoje, także staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę, i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Abram wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan, i poszedł z nim Lot. Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. Wziął też Abram żonę swoją Saraj i Lota, bratanka swego, i cały ich dobytek, którego się dorobili, i służbę, którą nabyli w Haranie. Wyruszyli, aby się udać do ziemi kanaanejskiej. I przybyli do Kanaanu. Pierwsze obietnice dane przez Boga Abramowi są jednym z najbardziej przejmujących fragmentów Starego Testamentu. Wersety te w całości mówią o łasce Bożej. To Bóg, a nie Abram, składa obietnice. Abram nie uczynił nic, by zapracować czy zasłużyć na przychylność Boga. Nic nie wskazuje, by Bóg i Abram w jakiś sposób współdziałali, by dojść do takiego porozumienia. To Bóg składa wszystkie obietnice. Abram zaś został wezwany do wierzenia w zapewnienie o Bożej obietnicy, nie jakiegoś tam mglistego wierzenia, ale wierzenia potwierdzonego opuszczeniem dalszej rodziny, w wieku 75 lat, i wyruszeniem do ziemi obiecanej przez Boga. Wraz z błogosławieństwem wygłoszonym nad Abrahamem i przez niego nad każdym człowiekiem Stwórca odnowił swoje odkupieńcze zamiary. On pobłogosławił Adamowi i Ewie w Edenie, a następnie pobłogosławił Noego i synów jego po potopie. W ten sposób Bóg wytłumaczył swoją wcześniejszą obietnicę Odkupiciela, który odkupi ludzkość, unicestwi zło i przywróci. Bóg potwierdził swoją obietnicę pobłogosławienia wszystkich ludzi w swojej powszechnej pomocy potrzebującym. Co mógł myśleć Abram o Bożej obietnicy po 10 latach czekania na narodziny obiecanego syna? Zobacz pierwsza Księga Mojżeszowa 15:1-6. Pierwsza Księga Mojżeszowa 15:1-6. Po tych wydarzeniach doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pana: Nie bój się, Abramie, jam tarczą twoją, zapłata twoja będzie sowita. Wtedy Abram odpowiedział, Panie Boże, cóż mi możesz dać, gdy ja schodzę bezdzietny, a dziedzicem domu mego będzie Eliezer z Damaszku. Potem rzekł Abram, przecież nie dałeś mi potomstwa, więc mój domownik będzie dziedzicem moim. Wówczas doszło go słowo Pana, nie ten będzie dziedzicem twoim, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności twoich, będzie dziedzicem twoim. Potem wyprowadził go na dwór i rzekł, spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego, tak liczne będzie potomstwo twoje. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Często łatwo przychodzi nam wychwalanie Abrama jako męża wiary, który nigdy nie miał żadnych pytań ani wątpliwości. Jednak Pismo Święte przedstawia zgoła inny jego obraz. Abram uwierzył, ale miał także pytania. Jego wiara wymagała rozwoju. Jak ojciec w Ewangelii Marka 9:24 Abram powiedział Bogu w pierwsza księga Mojżeszowa 15:8, wierzę, zarać memu niedowiarstwu. Biblia tysiąclecia. W odpowiedzi Bóg łaskawie zapewnił Abrama o pewności jego obietnicy, oficjalnie zawierając z nim przymierze. Ten fragment księgi jest tak zaskakujący nie dlatego, że Bóg zawiera przymierze z Abramem, ale z tego powodu, jak bardzo Bóg uniża się, by to uczynić. W przeciwieństwie do władców starożytnego Bliskiego Wschodu, którzy nie dopuszczali nawet myśli, by zawierać wiążące umowy ze swoimi poddanymi, Bóg nie tylko dał słowo, ale symbolicznie przeszedł między połówkami zabitych zwierząt, potwierdzając swoje słowo własnym życiem. Oczywiście Jezus ostatecznie oddał życie na Golgocie, by urzeczywistnić swoją obietnicę. W jakich kwestiach musisz polegać na wierze i przez wiarę przyjąć to, co wydaje się niemożliwe? Jak możesz się nauczyć trzymać wiary bez względu na wszystko? Wtorek, 29 sierpnia. Abraham, Sara i Hagar. Dlaczego Paweł tak negatywnie postrzegał epizod związany z Hagar? Zobacz list do Galatów 4:21-31, pierwsza księga Mojżeszowa 16:1-16. Jakie ważne spostrzeżenie w kwestii zbawienia przekazuje Paweł, posługując się tą starotestamentową historią? List do Galatów 4:21-31. Powiedzcie mi wy, którzy chcecie być pod zakonem, czy nie słyszycie, co zakon mówi? Napisane jest bowiem, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Lecz ten, który był z niewolnicy, według ciała się urodził, ten zaś, który był z wolnej, na podstawie obietnicy. A to jest powiedziane obrazowo, oznaczają one dwa przymierza, jedno z góry Synaj, które rodzi w niewolę, a jest nim Hagar. Hagar jest to góra Synaj w Arabii, odpowiada ona teraźniejszemu Jeruzalem, gdyż jest w niewoli razem z dziećmi swymi. Jeruzalem zaś, które jest w górze, jest wolne i ono jest matką naszą. Jest bowiem napisane, raduj się, niepłodna, która nie rodzisz, wydaj okrzyk radości i wesel się głośno, ty, która nie znasz bólów porodowych, bo więcej dzieci ma opuszczona niż ta, która ma męża. Wy zaś, bracia, podobnie jak Izaak, dziećmi obietnicy jesteście, lecz jak ongisz ten, który się według ciała narodził, prześladował urodzonego według ducha, tak i teraz, lecz co mówi Pismo? Wypędź niewolnicę i syna jej, nie będzie bowiem dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnej, przeto, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, lecz wolnej. Pierwsza księga Mojżeszowa 16:1-16. A Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu dzieci, lecz miała niewolnicę, Egipcjankę, imieniem Hagar. Rzekła więc Saraj do Abrama, oto Pan odmówił mi potomstwa, obcuj, proszę, z niewolnicą moją, może z niej będę miała dzieci. I usłuchał Abram rady Saraj. Wzięła więc Saraj, żona Abrama, niewolnicę swą Hagar, Egipcjankę, było to po 10 latach pobytu Abrama w ziemi kanaanejskiej, i dała ją za żonę mężowi swemu, Abramowi. A on obcował z Hagar i poczęła. Lecz gdy spostrzegła, że poczęła, zaczęła pogardzać panią swoją. Wtedy rzekła Saraj do Abrama, krzywdy mojej tyś winien. Ja sama dałam niewolnicę moją tobie za żonę, a ona, gdy spostrzegła, że poczęła, zaczęła mną pogardzać. Niech pan będzie sędzią między mną a tobą. Na to rzekł Abram do Saraj, oto niewolnica twoja jest w ręku twoim, zrób z nią, co ci się podoba. A gdy ją Saraj chciała upokorzyć, uciekła od niej. I znalazł ją anioł pański przy źródle wód na pustyni, przy źródle na drodze do Szur. I rzekł, Hagar, niewolnico Saraj, skąd przychodzisz i dokąd idziesz? A ona odpowiedziała, uciekłam przed panią moją Saraj. Na to rzekł do niej anioł pański, wróć do swej pani i oddaj się pod jej władzę. Rzekł jeszcze do niej anioł pański, rozmnożę bardzo potomstwo twoje, tak iż z powodu mnogości nie będzie go można policzyć. Nadto rzekł do niej anioł pański, oto poczęłaś i urodzisz syna, i nazwiesz go Ismael, bo pan usłyszał o niedoli twojej. Będzie to człowiek dziki, ręka jego będzie przeciwko wszystkim, a ręka wszystkich będzie przeciwko niemu, i będzie nastawał na wszystkich pobratyńców swoich. I nazwała pana, który mówił do niej, tyś Bóg, który mnie widzi, bo mówiła, wszak oglądałam tutaj tego, który mnie widzi. Dlatego nazwano tę studnię studnią żyjącego, który mnie widzi. Jest ona między Kadesz a Beret. Potem Hagar urodziła Abramowi syna. Abram nadał synowi swemu, którego urodziła Hagar, imię Ismael. A Abram miało 86 lat, gdy Hagar urodziła mu Ismaela. Hagar była egipską niewolnicą w domu Abrama. Rola Hagar w historii rodu Abrama jest bezpośrednio związana z niedowierzaniem patriarchy w spełnianie się Bożej obietnicy. Po 10 latach oczekiwania na narodziny obiecanego dziecka Abram i Saraj pozostawali bezdzietni. W końcu Saraj uznała, że Bóg potrzebuje ich pomocy, więc oddała Hagar Abramowi jako nałożnicę. Choć dzisiaj wydaje się to nam dziwne, plan Saraj nie był wówczas niczym nadzwyczajnym. Zgodnie ze starożytnymi zwyczajami niewolnica mogła służyć jako zastępcza matka, surogatka swojej bezpłodnej pani. Tak oto Saraj mogła traktować jak własne dziecko urodzone jej mężowi przez Hagar. Choć w wyniku tego planu przyszedł na świat chłopiec, to jednak nie był on potomkiem obiecanym przez Boga. Ta historia jest mocnym przykładem tego, jak w trudnych okolicznościach nawet wielki mąż Boży może się zachwiać w wierze. W pierwsza księga Mojżeszowa 17:18-19 czytamy, że Abraham prosił Boga, by zaakceptował Ismaela jako jego dziedzica. Jednak Pan odrzucił tę prośbę. Jedynym cudownym aspektem narodzin Ismaela była gotowość Sary, by podzielić się mężem z inną kobietą. Nie było nic nadzwyczajnego w urodzeniu dziecka przez Hagar, urodzeniu dziecka według ciała. Gdyby Abraham ufał Bożej obietnicy, zamiast ulegać okolicznościom, uniknąłby wielu problemów i smutku. W przeciwieństwie do narodzin Ismaela przyjrzyj się okolicznościom narodzin Izaaka. Zobacz pierwsza księga Mojżeszowa 17:15-19 i 18:10-13, list do Hebrajczyków 11:11-12. Dlaczego te okoliczności wymagały wielkiej wiary Abrahama i Sary? Pierwsza księga Mojżeszowa 17:15-19. Potem rzekł Bóg do Abrahama, Saraj, swej żony, nie będziesz nazywał Saraj, lecz imię jej będzie Sara. Będę jej błogosławił i dam ci z niej syna. Będę jej błogosławił i stanie się matką narodów. Od niej pochodzić będą królowie narodów. Wtedy Abraham padł na oblicze swoje i roześmiał się, bo pomyślał w sercu swoim, czyż 100-letniemu może się urodzić dziecko? I czyż Sara, 90-letnia, może rodzić? I rzekł Abraham do Boga, oby tylko Ismael pozostał przy życiu przed twoim obliczem. Na to rzekł Bóg, nie. Ale żona twoja Sara urodzi ci syna i nazwiesz go imieniem Izaak. A ja ustanowię przymierze moje z nim jako przymierze wieczne dla jego potomstwa po nim. Pierwsza księga Mojżeszowa 18:10-13. Wtedy rzekł, na pewno wrócę do ciebie za rok o tym samym czasie, a wtedy żona twoja Sara będzie miała syna. Sara zaś podsłuchiwała u wejścia do namiotu, które było za nim. A Abraham i Sara byli starzy, w podeszłym wieku. ustało zaś już u Sary to, co zwykle bywa u kobiet. Toteż roześmiała się Sara sama do siebie, mówiąc, teraz, gdy się zestarzałam, mam tej rozkoszy zażywać. I pan mój jest stary. Na to rzekł pan do Abrahama, dlaczego to roześmiała się Sara, mówiąc, czyżbym naprawdę mogła jeszcze rodzić, gdy się zestarzałam? List do Hebrajczyków 11:11-12. Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia i to mimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę przeto też z jednego człowieka, i to nieomal obumarłego, zrodziło się potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morskim, którego zliczyć nie można. W jaki sposób brak wiary w Boże obietnice przyczynił ci cierpienia? Jak możesz się nauczyć na własnych błędach polegania na Słowie Bożym bez względu na okoliczności? Jakie wybory możesz podejmować, by umocnić się w zdolności ufania Bożym obietnicom? Środa, 30 sierpnia. Hagar i Góra Synaj. Zobacz list do Galatów 4:21-31. Powiedzcie mi wy, którzy chcecie być pod zakonem, czy nie słyszycie, co zakon mówi? Napisane jest bowiem, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Lecz ten, który był z niewolnicy, według ciała się urodził, ten zaś, który był z wolnej, na podstawie obietnicy. A to jest powiedziane obrazowo, oznaczają one dwa przymierza, jedno z góry Synaj, które rodzi w niewolę, a jest nim Hagar. Hagar jest to góra Synaj w Arabii, odpowiada ona teraźniejszemu Jeruzalem, gdyż jest w niewoli razem z dziećmi swymi. Jeruzalem zaś, które jest w górze, jest wolne i ono jest matką naszą. Jest bowiem napisane, raduj się, niepłodna, która nie rodzisz, wydaj okrzyk radości i wesel się głośno, ty, która nie znasz bólów porodowych, bo więcej dzieci ma opuszczona niż ta, która ma męża. Wy zaś, bracia, podobnie jak Izaak, dziećmi obietnicy jesteście, lecz jak ongiż ten, który się według ciała narodził, prześladował urodzonego według ducha, tak i teraz, lecz co mówi pismo? Wypędź niewolnicę i syna jej, nie będzie bowiem dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnej, przeto, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, lecz wolnej. Jakiego rodzaju więź przymierza pragnął ustanowić Bóg ze swoim ludem na Synaju? Jakie podobieństwa łączą to przymierze z obietnicą daną przez Boga Abrahamowi? Zobacz druga księga Mojżeszowa 6:2-8. Odezwał się Bóg do Mojżesza i rzekł, jam jest Pan. Objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmocny, lecz imienia mojego Pan im nie objawiłem. Ustanowiłem także przymierze moje z nimi, że im dam ziemię kananejską, ziemię pielgrzymstwa ich, w której przebywali jako przychodnie. Ja także słyszałem wzdychanie synów izraelskich, których Egipcjanie zmuszają do niewolniczej pracy i wspomniałem na moje przymierze. Dlatego powiedz do synów izraelskich, jam jest Pan, ja was uwolnię od ciężarów nałożonych przez Egipcjan i wybawię was z ich niewoli i wyzwolę was wyciągniętym ramieniem i przez surowe wyroki. I przyjmę was za swój lud, i będę wam Bogiem, i poznacie, żem ja, Pan, Bogiem waszym, który was uwalnia od ciężarów nałożonych przez Egipcjan. I wprowadzę was do ziemi, którą przysiągłem dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Dam wam ją w dziedzictwo, ja, Pan. Druga księga Mojżeszowa 19:3-6. A Mojżesz wstąpił na górę do Boga, Pan zaś zawołał nań z góry, mówiąc, tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz synom izraelskim, wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. Piąta księga Mojżeszowa 32:10-12. Znalazł go w ziemi pustynnej i w bezludnym zawodzeniu pustyni. Otoczył go, doglądał go, strzegł go jak źrenicy oka. Jak orzeł pobudza do lotu swoje młode, Unosi się nad swymi pisklętami, rozpościera swoje skrzydła, bierze na nie młode i niesie je na lotkach swoich. Tak Pan sam jeden prowadził go, nie było przy nim obcego Boga. Bóg pragnął zawrzeć z Izraelitami na górze Synaj takie samo przymierze, jakie zawarł z Abrahamem. Występują nawet podobieństwa między słowami wypowiedzianymi przez Boga do Abrahama w pierwsza księga Mojżeszowa 12:1-3 i słowami Boga wypowiedzianymi do Mojżesza w 19 rozdziale Księgi Wyjścia. W obu przypadkach Bóg podkreśla, co uczyni dla swego ludu. Nie wzywa Izraelitów, aby obiecali, że cokolwiek uczynią, by zapracować na jego błogosławieństwa. Zamiast tego mają oni być posłuszni w odpowiedzi na te błogosławieństwa. Hebrajskie słowo przetłumaczone jako być posłusznym, angielski to obej, dosłownie znaczy usłuchać, bi. Słowo Boże nie żąda od nas sprawiedliwości z uczynków. Przeciwnie, Bóg chciał, by Izraelici mieli taką samą wiarę, jaką miał, przeważnie, Abraham w odpowiedzi na jego obietnicę. Skoro przymierze oferowane przez Boga Izraelitom na górze Synaj jest podobne do tego, jakie zostało zaoferowane Abrahamowi, dlaczego Paweł utożsamia górę Synaj z negatywnym doświadczeniem Hagar? Zobacz druga księga Mojżeszowa 19:7-25. I przyszedł Mojżesz, i zwołał starszych ludu, i przedstawił im te wszystkie słowa, które Pan mu nakazał. Wtedy cały lud odpowiedział razem, mówiąc, uczynimy wszystko, co Pan rozkazał. A Mojżesz powtórzył Panu słowa ludu. Potem rzekł Pan do Mojżesza, oto ja przyjdę do Ciebie w gęstym obłoku, aby lud słyszał, gdy będę rozmawiał z Tobą i aby uwierzył Ci na zawsze, a Mojżesz oznajmił Panu słowa ludu. I rzekł Pan do Mojżesza, idź do ludu i nakaż im, by przygotowali się na święto dziś i jutro i wyprali swoje szaty, by byli gotowi na trzeci dzień, gdyż trzeciego dnia zstąpi Pan na oczach całego ludu na górę Synaj. I zakreślisz ludowi granice dokoła, mówiąc, strzeżcie się wstępować na górę albo dotykać się jej podnóża. Każdy bowiem, kto się dotknie góry, zginie. Niechaj nikt nie dotyka jej ręką, bo na pewno będzie ukamienowany albo przeszyty strzałą, czy to zwierzę, czy człowiek, nie pozostanie przy życiu. Gdy odezwie się róg barani, wtedy niech wstąpią na górę. Mojżesz zstąpił z góry do ludu i kazał się ludowi przygotować na święto i wyprać swoje szaty. I rzekł do ludu, bądźcie gotowi na trzeci dzień, nie dotykajcie kobiet. Trzeciego dnia, z nastaniem poranku, pojawiły się grzmoty i błyskawice, i gęsty obłok nad górą, i doniosły głos trąby, także zadrżał cały lud, który był w obozie. Mojżesz wyprowadził z obozu lud naprzeciw Boga, a oni ustawili się u stóp góry. A góra Synaj cała dymiła, gdyż Pan zstąpił na nią w ogniu. Jej dym unosił się jak dym z pieca, a cała góra trzęsła się bardzo. A głos trąby wzmagał się coraz bardziej. Mojżesz przemawiał, a Bóg odpowiadał mu głosem. A gdy Pan zstąpił na górę Synaj, na szczyt góry, wezwał Pan Mojżesza na szczyt góry i Mojżesz wstąpił. I rzekł Pan do Mojżesza, zejdź, przestrzeż lud, by nie napierał się na Pana, aby go zobaczyć, bo by wielu z nich zginęło. Również kapłani, którzy poza tym mogą się zbliżać do Pana, niech się oczyszczą, aby Pan ich nie pobił. I rzekł Mojżesz do Pana, lud nie może wyjść na górę Synaj, gdyż Ty przestrzegłeś nas, mówiąc, zakreśl granicę dokoła góry i miej ją za świętą. A Pan rzekł do niego, idź, stąp, a potem wstąpisz Ty za Aaronem, kapłani zaś i lud niech nie napierają, by wstąpić do Pana, bo by ich pobił. I zstąpił Mojżesz do ludu, i powiedział im to. List do Hebrajczyków 8:6-7. Teraz zaś objął o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice. Gdyby bowiem pierwsze przymierze było bez braków, nie szukano by miejsca na drugie. Przymierze na górze Synaj miało wskazywać grzeszność ludzkości i lekarstwo obfitej łaski Bożej ukazane w symbolach służby świątynnej. Problem z przymierzem na górze Synaj nie leżał po stronie Boga, ale w wadliwych obietnicach ludu. Zamiast odpowiedzieć na Boże obietnice w pokorze i wierze, pewni siebie Izraelici odpowiedzieli, uczynimy wszystko, co Pan rozkazał. Po niewolniczym pobycie w Egipcie trwającym całe ich dotychczasowe życie, Izraelici nie mieli właściwego pojęcia o majestacie Boga ani głębi własnej grzeszności. Podobnie jak Abraham i Sara usiłowali pomóc Bogu w spełnieniu Jego obietnic, tak i Izraelici starali się zmienić Boże przymierze łaski w przymierze uczynków. Hagar symbolizuje Górę Synaj, jako że obie są znakiem ludzkich usiłowań dojścia do zbawienia przy pomocy uczynków. Paweł nie twierdzi, że prawo nadane na Górze Synaj było złe czy wymagało zniesienia. Sprzeciwia się jedynie legalistycznej interpretacji prawa ze strony Galatów. Prawo, zamiast służyć przekonaniu ich o absolutnej niemożliwości przypodobania się Bogu przez jego zachowywanie, umacniało w nich głęboko osadzone postanowienie polegania na osobistych zasobach w celu zdobycia Bożej przychylności. W ten sposób prawo nie służyło celowi łaski, czyli prowadzeniu judaizujących do Chrystusa. Zamiast tego odłączało ich od Niego. Czwartek, 31 sierpnia. Izmael i Izaak dzisiaj. Krótki rys dziejów Izraela dokonany przez Pawła miał na celu odparcie argumentów podnoszonych przez przeciwników, którzy twierdzili, że są prawdziwymi potomkami Abrahama, a Jerozolima, ośrodek izraelskiego chrześcijaństwa i prawa, jest ich matką. Ludzie ci twierdzili, że poganie byli jak nieślubne dzieci, a jeśli pragną się stać prawdziwymi wyznawcami Chrystusa, to muszą najpierw stać się dziećmi Abrahama, poddając się prawu obrzezania. Paweł stwierdził, że jest odwrotnie. Ci legaliści nie byli dziećmi Abrahama, ale nieprawymi synami jak Izmael. Pokładając ufność w obrzezaniu, polegali na ciele podobnie jak Sara, posługując się Hagar, i jak Izraelici pod górą Synaj. Natomiast wierzący z pogan byli dziećmi Abrahama nie z tytułu pochodzenia, ale, podobnie jak Izaak, w sposób nadprzyrodzony. Jak Izaak byli oni spełnieniem obietnicy danej Abrahamowi. Jak w przypadku Izaaka, ich narodziny do wolności były efektem łaski Bożej. Jak Izaak należeli oni do linii przymierza obietnicy. Czego prawdziwi potomkowie Abrahama mogą się spodziewać w tym świecie? Zobacz list do Galatów 4:28-31. Wy zaś, bracia, podobnie jak Izaak, dziećmi obietnicy jesteście, lecz jak onbliż ten, który się według ciała narodził, prześladował urodzonego według ducha, tak i teraz, lecz co mówi Pismo? Wypędź niewolnicę i syna jej, nie będzie bowiem dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnej, przeto, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, lecz wolnej. Pierwsza Księga Mojżeszowa 21:8-12. A gdy dziecię podrosło i zostało odstawione od piersi, Abraham wyprawił wielką ucztę w dniu odstawienia Izaaka. A gdy Sara ujrzała, że syn Hagar, Egipcjanki, którego ta urodziła Abrahamowi, szydzi z jej syna Izaaka, rzekła do Abrahama: wypędź tę niewolnicę i jej syna, nie będzie bowiem dziedziczył syn tej niewolnicy z moim synem Izaakiem. Słowo to bardzo nie podobało się Abrahamowi ze względu na jego syna. Lecz Bóg rzekł do Abrahama: niech ci to nie będzie przykre, co się tyczy chłopca i niewolnicy twojej. Cokolwiek ci powie Sara, posłuchaj jej, gdyż tylko od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. Rola obiecanego dziecka przyniosła Izaakowi nie tylko błogosławieństwa, ale także sprzeciw i prześladowanie. Mówiąc o prześladowaniu, Paweł miał na myśli uroczystość opisaną w pierwsza Księga Mojżeszowa 21:8-10. Gdy Izaak miał być uhonorowany, a Izmael naigrywał się z niego. Hebrajskie słowo w pierwsza Księga Mojżeszowa 21:9 znaczy dosłownie śmiać się, Biblia interlinearna, ale reakcja Sary świadczy o tym, że Izmael szydził lub kpił z Izaaka. Choć zachowanie Izmaela może się nam wydawać mało groźne, świadczyło o głębokiej wrogości związanej z sytuacją, w której w grę wchodziło prawo dziedziczenia. Wielu władców w starożytności starało się zabezpieczyć swoje panowanie przez wyeliminowanie potencjalnych rywali, w tym rodzeństwa. Choć Izaak spotkał się z opozycją, to jednak cieszył się także wszystkimi przywilejami miłości, ochrony i przychylności związanymi z dziedziczeniem po ojcu. Jako duchowi potomkowie Izaaka nie powinniśmy być zaskoczeni, gdy spotykają nas trudności i opozycja, także w Kościele. W jaki sposób doświadczyłeś prześladowania, zwłaszcza ze strony bliskich, z powodu twojej wiary? Zadaj sobie także to trudne pytanie, czy jestem winien prześladowania bliźnich za ich wiarę? Zastanów się nad tym. Piątek, 1 września. Do dalszego studium. Dlaczego na górze Synaj zawarte było inne przymierze, skoro przymierze z Abrahamem zawierało obietnicę odkupienia? Otóż lud izraelski, będąc w niewoli, zatracił w dużym stopniu wiedzę o Bogu i zasadach przymierza zawartego z Abrahamem. Bóg przyprowadził ich pod górę Synaj. Tam objawił swą chwałę, dał im swoje prawo i obietnice wielkich błogosławieństw pod warunkiem posłuszeństwa, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza. Będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Druga Księga Mojżeszowa 19:5-6. Izraelici nie zdawali sobie sprawy z tego, jak grzeszne są ich serca i że bez Chrystusa niemożliwe jest, by zachowali prawo Boże. Z radością zawarli przymierze z Panem. Ale zaledwie po paru tygodniach złamali przymierze z Bogiem i kłaniali się bałwanowi. Nie mogli więc spodziewać się łaski Bożej płynącej z przymierza, które złamali. Teraz, widząc swoją grzeszność i potrzebę przebaczenia, odczuli tęsknotę za Zbawicielem objawionym w przymierzu z Abrahamem i składanych ofiarach. Przez miłość i wiarę zacieśniła się ich więź z Bogiem, wyzwolicielem z niewoli grzechu. Teraz byli już przygotowani, by docenić błogosławieństwa nowego przymierza. Pytania do dyskusji. 1. Czy twoja relacja z Panem bardziej przypomina stare przymierze, czy nowe przymierze? Jak możesz określić różnicę? 2. Jakie kwestie w twoim zborze powodują napięcia? Jak rozwiązujecie takie problemy? Choć być może postrzegasz siebie jako ofiarę prześladowania, jak możesz się upewnić, że sam nie jesteś prześladowcą? Gdzie leży granica między jednym a drugim? 3. Ile razy składałeś obietnicę Panu, że nie uczynisz czegoś nigdy więcej, a później właśnie to uczyniłeś? Jak ten smutny fakt pomaga ci zrozumieć znaczenie łaski? Podsumowanie. Historia Hagar, Izmaela i Izraelitów pod górą Synaj ilustruje daremność usiłowania polegania na własnych wysiłkach w celu dokonania tego, co Bóg obiecał. Ta metoda własnej sprawiedliwości jest nazywana Starym Przymierzem. Nowe Przymierze jest wiecznym przymierzem łaski ustanowionym z Adamem i Ewą po grzechu, a odnowionym z Abrahamem i ostatecznie wypełnionym w Chrystusie.